Kuźnia Zdrowia Świętej Hildegardy.
Jak już zapewne dobrze wiecie, sobotnie wieczory o 18.35 spędzamy w towarzystwie świętej Hildegardy z Bingen. W zeszłym tygodniu naszą audycję zakończyliśmy pytaniem, czy aby na pewno wszystkim podobały się poglądy i postulaty naszej bohaterki. Wracamy zatem do tego tematu, a na pytanie odpowie Katarzyna Karska, specjalistka medycyny hildegardiańskiej. Zapraszam.
Dzięki temu, że Hildegarda była bardzo dociekliwa, miała też swoich, że tak powiem, zagorzałych wrogów, ponieważ no, kobieta w tamtym czasie nie miała zbyt dużego poważania. Musiała naprawdę imponować swoją wiedzą i swoją postawą, żeby zwrócono na nią uwagę. No ale biorąc pod uwagę, panie redaktorze, że Hildegarda miała umocowanie silne, jeśli chodzi o błogosławieństwo z niebios, no to wiadomo, że była bezpieczna. Trzeba pamiętać, że oprócz tego, że ona czerpała z wizji, których doświadczała regularnie od maleńkiej dziewczynki, na nią również miały wpływ idee ówczesnych, jak i wcześniejszych autorów, czy w ogóle ojców Kościoła, których no, nie mogła i nie chciała absolutnie lekceważyć. Tak? Nazywana była Sybillą z Nadrenu, była nazywana prorokinią, poetką, ewangelizatorką, kompozytorką, muzykologiem, lekarką, badaczką przyrody, autorką licznych dzieł. No, z czasem rzeczywiście tak daleko jej sława sięgała, a jej skuteczność była bardzo widoczna i niosły się wieści w świat, zyskała miano pierwszego niemieckiego lekarza i przyrodoznawcy. Oprócz tego, że pełniła mnóstwo innych ról i potrafiła je w jakiś sposób łączyć. Nie wiem, jak ona to robiła, szczerze powiedziawszy, bo ja jako matka próbuję łączyć wiele ról, ale nie powiem, żeby mi to wychodziło dobrze, ponieważ zawsze któraś z tych moich ról cierpi. Natomiast próbuję brać przykład z Hildegardy, ale powiem szczerze, że tak multimedialna, jak ona być nie potrafię, aczkolwiek próbuję i śmiejemy się, że do końca życia nie starczy mi, czy nie starczy nam tym, którzy próbują naśladować tę świętą no, zasobów, żeby to móc uczynić. No ale weźmy pod uwagę, że Hildegarda, zawsze się sprzeczamy, Hildegarda nie była mamą wielodzietną, więc miała więcej czasu. Ja tą mamą jestem, w związku z czym też czerpię z innych doświadczeń i z innego rozwoju przy dzieciach. Wracając do naszego wątku ze świętą Hildegardą, po długim czasie zapomnienia część jej prac była trudna do odnalezienia, natomiast część dużą udało się odkryć na nowo w XIX stuleciu i wielu naukowców zaczęło się coraz bardziej pochylać nad tymi dziełami i przyglądać twórczości mniszki i bywało różnie. Byli tacy autorzy, którzy próbowali w jakiś sposób negować dorobek świętej Hildegardy, w jakiś sposób uzasadniać, że no nie do końca on jest spójny, ale najczęściej dotyczyło to autorów, którzy mało wiedzieli o doktrynie chrześcijańskiej. Natomiast, że tak powiem, przetoczyła się wielka batalia na temat jej dzieł wśród różnych autorów i badaczy. Do dziś te dzieła podlegają i są naprawdę wielkim kąskiem dla wielu naukowców i cały czas toczą się różne prace nad jej dziełami, ale ostatecznie w 1956 roku ukazało się obszerne studium dwóch niemieckich autorek, a nie jestem niemieckojęzyczna, więc góry Państwa przepraszam, jeśli przekręcę nazwiska, mam nadzieję, że nie, pani Schrader i pani Fuhrkrotter, które ostatecznie właśnie rozstrzygnęło i potwierdziło autentyczność wszystkich dzieł świętej Hildegardy. I od tego czasu też wiemy, były różne przekłady, analizy, dzieła też te trafiły w ręce teologów, że absolutnie Hildegarda zasługuje na swoje miano i zasługuje na miano doktora Kościoła i też w ten sposób po analizach stała się tym 35. doktorem Kościoła.
Wracamy za chwilę.